Słuchasz podcastu programu Nawidniku Kaszebę. Radio
Kaszebę. Radio Kaszebę, rodzina Pełniowi Ćwierćci z mieściem teatra w Gdynie.
To Nawidniku Kaszebę, mamy 10 minut po godzinie trzeciej. No wreszcie doczekaliśmy się tej fantastycznej rozmowy. Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu cudowni, fenomenalni goście, wybitni polscy aktorzy, pani Beata Buczek-Żarnecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i pan Jerzy Kiszki, skłaniamy się nisko. Dzień dobry,
witam.
Panie Jerzy, jak pan wchodził tutaj do studia, to tak wspomniałem, że miałem okazję pana widzieć kiedyś na deskach, ale tak ze wstydem przyznaję, że to było dawno, dawno temu. Nie wiem, czy pan kojarzy Wróżby Kumaka. Przed lat jeszcze, w reżyserii nomen omen Krzysztofa Babickiego właśnie.
Tak, dobrze pan kojarzy, ale to rzeczywiście było wiele, wiele lat temu.
Tak jest, no, plejada...
Także powiedział pan prawdę.
Polskich fantastycznych gwiazd, wtedy Alina Lipniska, Grzegorz Hrabkiewicz, z tego co pamiętam, wtedy na scenie i ten fenomenalny zapach pasztecików, który się wtedy unosił i Goldwasser.
To nie były paszteciki, tylko to były grzyby.
Aha.
I to rzeczywiście cały smak tego spektaklu, no może nie cały, połowę smaku, to był zapach grzybów, który się rozlegał po całym mieszkaniu, ponieważ myśmy to grali w prywatnym mieszkaniu na ulicy Danusi we Wrzeszczu. To był przedwojenny, duży, stary dom, metraż no pewno dobrze ponad 100 metrów. I z holu, z dużego, obszernego holu rozchodziły się zapach na wiele pokoi sąsiadujących. Myśmy zajmowali chyba 3 pokoje, bo w jednym była widownia, z drugiej mieliśmy garderobę, no a wykorzystywana była również kuchnia, bo tam moja żona, która tutaj była moją partnerką też, zresztą to też no, był związek dwojga osób, trochę nawiasem mówiąc pewne teraz, jak o tym mówię, kojarzę sobie pewne podobieństwa, mianowicie dwunarodowy i dwujęzyczny był to związek, bo tam była Polka z Niemką, a tu jest Duńczyk z Niemcem.
Analogię mam.
Oboje Duńczyków, ponieważ siedząca obok mnie Beata jest no też Dunką, bo byliśmy.
W każdym razie na długo w mojej głowie pozostał jeszcze właśnie ten zapach. Nie pamiętałem, że to paszteciki, że to grzyby, tylko paszteciki.
Znaczy myślę, mogły być paszteciki,
ale no,
z grzybami.
Ma pan lepszą pamięć ode mnie. No, w każdym razie wtedy ostatni raz pana widziałem na scenie, że tak powiem. Ale spotkaliśmy się z takiego powodu, że wkrótce na afiszu 14 października konkretnie Kopenhaga. Nowy spektakl wystawiany przez Teatr Miejski w Gdyni. Spektakl w reżyserii Krzysztofa Babickiego, nomen omen również. No i państwo w rolach głównych występują. Czy możemy państwa poprosić o tym, żebyście opowiedzieli nam troszeczkę o tym przedstawieniu?
A co konkretnie pana by tak interesowało w szczególności?
O czym w ogóle to jest? O czym jest ta sztuka? Żebyśmy tak naszego słuchacza mieli trochę zaciekawić, trochę pospoilerować.
Troszkę, dobrze. Temat, który ostatnio pojawił się w naszej przestrzeni dzięki projekcji filmu Oppenheimer, czyli bomba atomowa. I tutaj rzecz również dotyczy w takim najbardziej ogólnym sformułowaniu prac nad bombą atomową, ale niedokładnie mówimy o samym...
Pani Beato, ja przepraszam, muszę panią chwileczkę przerwać. Czy mogę poprosić o wzięcie mikrofonu od pana Jerzego na chwileczkę? Tak będzie lepiej słychać na pewno.
Teraz będzie lepiej słychać?
To, teraz jest zdecydowanie
lepiej. Proszę, a ja się już tak przytuliłam do tamtego i nie wyszło.
Bardzo przepraszam, to się sprzęga.
Czyli takich... No właśnie. Mówimy tutaj o spotkaniu dwóch wybitnych fizyków, którzy w czasie wojny pracowali nad rozszczepieniem jądra atomu, czyli nad tym, co w rezultacie doprowadza do wyprodukowania bomby atomowej. Rzecz się dzieje, właściwie ona się nie dzieje tak w takim czasie teraźniejszym. Ona się tak dzieje w przeszłości i w czasie teraźniejszym, ponieważ jest to spotkanie, no chyba troszeczkę muszę zdradzić, spotkanie duchów niejako. Oni się spotykają po śmierci. po śmierci i mówią o tym spotkaniu, które miało miejsce w 1941 roku, kiedy Dania była pod okupacją niemiecką i do Nilsa Bohra i jego żony Margaret przyjeżdża z wizytą wieloletni przyjaciel i współpracownik Nilsa Bohra, Werner Heisenberg, z kolei fizyk niemiecki. I tutaj ta historia jest osnuta wokół tego spotkania. Co się zdarzyło? Czy to spotkanie miało wpływ na późniejsze losy tych ludzi prywatnie, czy miało wpływ na losy świata? Wyjaśnia się, który z nich w jaki sposób pracował nad tym rozszczepieniem, jaki jest udział tych poszczególnych naukowców w tworzeniu czy w przyczynianiu się do badań nad bombą. Nie będę tutaj więcej zdradzać, żeby tego nie już nie zepsuć później widzom przyjemności słuchania tego. Ale powiem, że jest to szalenie ciekawy, ważny temat. Bo nigdy nie zastanawiamy się, prawda? Wiemy o Hiroshimie, wiemy o Nagasaki. Spadła bomba i już. Ci, którzy byli na filmie Oppenheimer, wiedzą, jak doszło do samego zdarzenia, w jaki sposób trwały te prace, gdzie to się działo. A tutaj mamy z kolei wielkie rozterki fizyków, prawda? Czy mamy myśleć o ojczyźnie? Do jakiego stopnia możemy się posunąć w tym, kiedy myślimy o naszych rodakach, o naszej ojczyźnie, o uratowaniu ludzi, państwa, czy nauki? Co jest odpowiedzią? Wydaje mi się, że to jest szalenie interesujące i dylematy moralne, i międzyludzkie, na ile taka przyjaźń trwa, na ile nie, co się dzieje, co się zdarzyło w życiu tych ludzi, bo oprócz tego, że mówimy o tej fizyce, najogólniej rzecz mówiąc, to mówimy też o ludziach, o ich emocjach, o tych zdarzeniach z życia, o tragediach, o radościach, o tym, co łączy i co dzieli.
No bo Bohr i Weizenberg byli przyjaciółmi przed wojną, prawda? No taka straszna historia. No. Ludzie, którzy się znali, przyjaźnili się w sferze też naukowej czysto, prowadzili wspólne badania.
No tam jest nawet taki zabawny wątek, kiedy jest mowa o tym pierwszym spotkaniu Nilsa Bohra i Heisenberga, bo Nils Bohr jako już taki uznany naukowiec, który wykładał przed innymi naukowcami te swoje teorie mówił o swoich dokonaniach, to na jednym z takich wykładów właśnie młody, zacytuj to, szczeniak Heisenberg zakwestionował matematykę Bohra i po wykładzie Bohr natychmiast pobiegł szukać tego zarozumialca, i wyciągnął go wtedy na długi spacer po to, żeby poznać, porozmawiać i dowiedzieć się, dlaczego. I wtedy się zaczęła ich współpraca, ich wielka przyjaźń. I taki piękny rys świadczący o wielkości Bohra, który nie poczuł się urażony, tylko wręcz dociekliwie, jak naukowiec, chciał dowiedzieć się, skąd taka reakcja młodego naukowca, który odważył się podważyć jego teorię.
Obiady czwartkowe z Teatrem Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Jako Nils Bohr, Jerzy Kiszkis, właśnie, gdyby pan mógł trochę opowiedzieć nam o postaci?
Ja dodam do tego, co koleżanka Beata mówiła, że obaj, i Heisenberg, i Nils Bohr, byli laureatami Nagrody Nobla. Więc to byli rzeczywiście fizycy światowej klasy. I co więcej, w filmie też wspomnianym przez Beatę sprawa Oppenheimera, który chyba jeszcze nie zginął z ekranów naszych, bo miał nieoczekiwanie duże powodzenie, ogromne, nawet jak na film tego typu. I w tymże filmie obaj występują, i Nils Bohr, i Werner Heisenberg. Co prawda w epizodycznych rolach, ale mieli swój udział też w stworzeniu bomby atomowej. I to pytanie, o którym też Beata już wspominała, wisi w powietrzu, czy zadaje je ten młodszy Heisenberg, czy fizyk ma moralne prawo uczestniczyć w budowaniu broni masowej zagłady. Bo przecież taki był cel ich obu. No, stali po przeciwnych stronach barykady i tu rzeczywiście chodziło o ratowanie świata, no bo jeden miał wyprodukować bombę dla Hitlera, a drudzy, alianci, Amerykanie głównie, po to, żeby bronić no, świat przed zbrodniarzem wojennym. Co mógłbym dodać jeszcze do tego, że sztuka, opowieść, moim zdaniem też bardzo ciekawa i pasjonująca, mimo że odbywa się to, rozgrywane jest tylko w tercecie naszym, tylko w osoby.
Ja jeszcze tylko dodam, że Wernera Heisenberga gra Darek Szymaniak.
Właśnie, bardzo dobrze.
I mamy już całą obsadę.
Mamy całą obsadę.
Tak. I autor zamknął to w czterech ścianach, więc to jest w zamkniętej, niewielkiej przestrzeni mieszkania Borów w Kopenhadze, stąd też ten tytuł Kopenhaga. Więc i cała akcja, dramaturgia, a dzieje się tam w tej warstwie słownej i emocjonalnej bardzo dużo, bo tam są nieoczekiwane zwroty akcji, tam są od bardzo rozmów, zdawałoby się, zwyczajnych o sprawach zupełnie zasadniczych, fundamentalnych rozmawiają i temperatura tych rozmów czasami jest niesłychanie gorąca, niesłychanie dramatyczna, oni prawie skaczą sobie do oczu. No dodam też, że łagodna tutaj blondynka, która obok mnie siedzi, koleżanka Beata, tutaj pokazuje bardzo ostre pazurki. Czasami broni swego męża jak lwica, męża scenicznego oczywiście, czyli o Boże, mówię...
Bo wiesz co, po prostu ty jako Niels Bohr jesteś za dobry, no. I dałbyś się zakrzyczeć i zatupać. No to ktoś musi pilnować. Wiesz,
bardzo dobrze, że poruszyłaś ten wątek, bo to też jest bardzo ciekawy. O tym jeszcze nie wspominaliśmy, że ci dwaj panowie, Bohr jest starszy i to sporo, od Heisenberga, że... To jeszcze zachodzi relacja uczeń-mistrz, że dla młodego Heisenberga Bohr był przez całe lata mistrzem, autorytetem, do którego on się odwoływał. I tutaj teraz żonie Bohra, no, dominują, wydaje się, uczucia raz i rzeczywiście no chyba miłość do męża i patriotyzm no, duński, to rzeczywiście ona no, nie znosi Niemców. I ten jest dla Bohr, ten Heisenberg jest dla niej uosobieniem no, wszystkiego no, co złe. No.
Może nie wszystkiego co złe, ale ona zachowuje taki realizm troszeczkę.
Realizm
próbuje...
uzmysłowić,
ale też próbuje, ponieważ to się działo w czasie wojny.
No tak, więc właśnie.
Więc wiesz...
Kontekst historyczny.
I kiedy mąż mówi, że to jest nasz przyjaciel i to jest dla niego nadrzędne, to ona mu przypomina, ale pamiętaj, on jest jednym z nich, on jest jednym z oprawców. On jest z kraju oprawców. I on będzie zawsze pilnował swojego interesu, więc myślę, że to jest taki, tym spowodowane ta jej reakcja. Ale jeszcze też a propos tej relacji naszej, bo pan zapytał o to, jak by Jurek opisał postać graną przez siebie. To mnie się nasuwa to, o czym ty mówisz w sztuce, że Niels Bohr i jego żona są jako jedna cząstka, że to jest po prostu taka ciekawostka matematyczna, jak mówisz, koniec cytatu.
Bardzo ładna.
Że to jest jedno, że oni rzeczywiście są w takim tandemie bardzo, bardzo ścisłym, bardzo dużo ze sobą współpracują. Zresztą ona zapisywała te wszystkie...
Więc jego... właśnie mało, że jej wiedza, ta fizyczna, wiedza o konstrukcji bomby, o tej całej technologii dochodzenia do efektów jest równa właściwie tej, którą posiada jej mąż, noblista. Ona jest partnerem pełnoprawnym, pełnowymiarowym, bym powiedział, partnerem w rozmowie.
No tak, bo już tyle uczestniczy. Jak ona wszystko to zapisuje, tak.
To jest też ciekawe.
Po państwa emocjach widać, że zapowiada się coś niesamowitego i trzeba to na pewno zobaczyć. Kopenhaga od 14 października na deskach Teatru Miejskiego. Ja jeszcze bym prosił, żebyście państwo chwilę dla nas wygenerowali. Mamy chwilę przerwy teraz na antenie Radia Kaszeba, ale do rozmowy bardzo proszę, abyśmy powrócili za chwileczkę.
Pełniowi ćwiertci z mieścim teatra Miona Witolda Głębrowicza w Gdynie.
To jest na Widniku Kaszebę, 15.33. Powróćmy do rozmowy z naszymi kochanymi gośćmi. Przypomnijmy... kochanymi. No ja tak państwa, no proszę państwa, ale umówmy się, siedzimy sobie przy herbacie, rozmawiamy sobie oczywiście sympatycznie. Fajna atmosfera w naszym studiu, no mi jest niezwykle miło. Jeszcze raz przedstawię pani Beata Buczek-Żarnecka, pan Jerzy Kiszkis, aktorzy Teatru Miejskiego. Rozmawiamy sobie o Kopenhadze, premiera 14 października. No i tak państwo zaproponowaliście, abyśmy dwa słowa zamienili a propos autora tego, tej sztuki, książki właściwie.
Właśnie byśmy nie wymienili chyba jeszcze nazwiska autora. To jest Michael Frayn, dramaturg angielski, znany chyba bardzo, płodny, ale w Polsce znany również ze sztuki, która bardzo odbiega charakterem, stylem, mianowicie... komedia, czego nie widać. I to był tekst bardzo komediowy, oparty na bardzo ciekawym pomyśle, zabawnym, bo akcja cała rozgrywała się za kulisami. Jak gdyby scena została odwrócona, nie to, co widz ogląda jako gotowy spektakl, tylko oglądał widz to, co się dzieje za kulisami, jak aktorzy przygotowują się do wejścia, jak żyją kulisy teatru. One są, jak to kulisy, zawsze...
żyją swoim życiem. I więcej, wydaje mi się, nie ma tak, co zdradzać. Właśnie. Nie powinno się.
Nie powinno się, ale kulisy są zawsze budzą pewną ekscytację i
oczywiście
zainteresowanie. No i zawsze się mówi, że są ciekawsze niekiedy niż te zdarzenia dziejące się już na wierzchu. To nie tylko dotyczy sztuki, teatru. Myślę, że polityki też tak samo.
14 października premiera. Słuchają nas ludzie w różnym wieku. Dla kogo tak naprawdę jest ta sztuka?
Na pewno nie dla dzieci. Bo sam temat jest po prostu trudny, no trzeba mieć już jakiekolwiek pojęcie, więc myślę, że no może od młodzieży licealnej, ale już na pewno i to te klasy chyba no od połowy bym powiedziała. To zależy oczywiście od indywidualnej dojrzałości czy wiedzy, jaką posiadają młodzi ludzie. Czyli powiedzmy, że licealne klasy i wzwyż.
Czy możemy założyć, że jeżeli ktoś poszedł na Oppenheimera, to tutaj też zrozumie, wejdzie w temat?
Ja myślę, że to będzie miał ułatwione zadanie jeszcze, bo będzie już no, w tym klimacie tego filmu, bo...
Ale tutaj nie do końca bym się zgodziła z tobą, bo to jest trochę temat bardzo podobny, ale dobre jest to, że to jest trochę... inny dylemat pokazany, inny dylemat. Oppenheimera bym nazwała trochę jak kino akcji, mimo tej narracji takiej, która by się wydawała nie bardzo bujna, ale tutaj my tu mówimy o ludziach, o tych dylematach. Myślę, że może to ułatwić, ale ja bym tak nie przywoływała tutaj filmu. Myślę, że ta Kopenhaga jest i powinna być swoją jakością, powinna mieć, zachować ten swój styl.
To dobrze, że tak mówisz, ale wydaje mi się, że jako pewien, no nie wiem, materiał pomocniczy, czy jako komentarz do tego, tym bardziej, że właśnie, że bohaterowie są No też w tym, tak. Tego, no a poza tym teatr nigdy nie, no nie ma środków, żeby konkurować z filmem akcji, że
ale oczywiście,
film ma, oczywiście no,
ja mam raczej na myśli zasób, no, tak, no, sam temat, który jest poruszany. Tak, natomiast tak, wydaje mi się, że szalenie ciekawe jest przede wszystkim zagadnienie, które gdzieś teoretycznie na lekcjach fizyki poznajemy, rozszczepienie jądra atomu, i zazwyczaj jest to po prostu fatalne, jeżeli chodzi o zainteresowanie uczniów, a tutaj słyszymy nagle o tym rozszczepieniu i robi się z tego wow, fascynacja, bo z tego powstaje bomba, prawda? Możemy użyć oczywiście tego, że te neutrony się uwalniają, prawda? Ale możemy to wykorzystać zarówno do dobrych celów w reaktorach jądrowych i może to być energia wykorzystana dla ludzi, a może być energia wykorzystana przeciwko ludziom. No i to jest takie ciekawe. No, ale myślę, że chyba tak. Liceum wzwyż i to powinno być...
trafione.
Ciekawe. Tak, tak, można tak. Jeszcze dodać też uzupełniając, że no, czas, w jakim to akurat pokazujemy, chcemy pokazać, jest no, też chyba podnosi tę poprzeczkę niepokojów, obaw, naszych lęków, ponieważ tak blisko, to nie tylko w sensie geograficznym, nie tylko mam na myśli w tej chwili wojnę przeciwko Ukrainie i te napaści, to są, same cisną się porównania, ale jakiś stopień zagrożenia świata w ogóle, w który wpisuje się też ten temat i te niepokoje i to właśnie to pytanie, które już tutaj przywoływaliśmy, padło. Czy fizyk ma moralne prawo uczestniczyć w tym? Myślę, że to zwłaszcza ten Heisenberg bardzo to wyraźnie, on stawia właściwie to pytanie, które irytuje Bohra nawet, ponieważ no on, Bohr i to towarzystwo, w które on wszedł i to kiedy wyjechał do Alamos, no wiadomo było, że mają zniszczyć potwora, jakim był Hitler, tego, który rozpętał tę zawieruchę światową.
Ale też myślę, że mówimy o tym, jak się zaciera granica, kiedy naukowcy zaczynają zajmować się jakąś badaniami nad czymś, co może być dobrodziejstwem dla ludzkości, ale może być niestety siłą niszczycielską. Gdzie te granice są? Że one się mogą nagle zatrzeć. Nie zauważamy w trakcie tego procesu twórczego, prawda, zdobywania wiedzy. Myślę, że tutaj to też widać. Gdzie te granice moralne się kończą, gdzie już zaczyna się działanie przeciwko ludziom, i czy można inaczej traktować ludzi ze swojego kraju, a inaczej z obcego. No, szalenie ciekawe.
Przywołaj jeszcze te dwa zdania, które wypowiadasz na początku, zanim jeszcze się sztuka zajmie. Tam
Ale ja nie przywołam tych zdań, bo ja kompletnie ich nie pamiętam. Rzeczku, no ty zwariowałeś.
Dopiero 14
ale ja dopiero
jest.
O 18 mam próbę. O tej godzinie to ja nie pamiętam żadnego zdania ze sztuki.
Proszę państwa, rozmawiamy o Kopenhadze, ale korzystając z państwa obecności w naszym studiu, pozwolę sobie jeszcze zadać kilka trochę innych pytań. Światowy Dzień Nauczyciela mamy dzisiaj. I chciałem was zapytać, czy państwo pamiętacie swoich nauczycieli? Czy może była taka osoba, która pomogła wam w wyborze waszej drogi zawodowej?
Tak.
Ja też twierdząco odpowiem.
Tak. I to powiem, że to było dwa w jednym. Moja mama, która była przede wszystkim nauczycielem w życiu. I ona kochała teatr. I chociaż w moim mieście rodzinnym teatru nie było, to na bieżąco moja mama była z każdym teatrem telewizji. Jako polonistka ściągała zawsze z Rzeszowa do Sanoka spektakle do szkoły technicznej, w której uczyła, więc tam wszyscy, którzy kończyli szkołę techniczną, byli wyedukowani w kierunku teatru znakomicie.
Panie Jerzy?
Tutaj pewna zbieżność jest, bo ja z tym, co powiedziała Beata o swoim życiorysie. Mianowicie moja mama też została nauczycielką, ale to było spowodowane no, dramatem rodzinnym. Ojciec bardzo wcześnie umarł i mama została z trojgiem dzieci. Przed wojną, nie mając konieczności ani obowiązku pracowania, bo ojciec wystarczająco zarabiał, żeby otrzymać. Natomiast po wojnie dramat jeszcze polegał na tym, że tata mój zmarł w 1945 roku, czyli zaraz po wojnie, kiedy... No ale to musiałbym za dużo już o swoim życiorysie mówić. No w każdym razie mama też była właśnie nauczycielką na niższym poziomie, bo nie miała studiów polonistycznych. Natomiast coś jeszcze powiedziałaś o jednej, też, że kochała teatr bardzo. I to właściwie chyba mama tak dużo opowiadała, ponieważ rodzice przed wojną mieszkali w Warszawie. Tyle miała wspomnień, doznań pozytywnych z teatru, że o bardzo wielu rzeczach opowiadała, natomiast telewizji jeszcze nie było. Jak ja dorastałem, to tu widać, jaka jest różnica wieku między nami. Babka jest znacznie młodsza i wspomniała właśnie o telewizji. Dla mnie to już było medium zupełnie nowe. I dopiero jak byłem na studiach aktorskich w Warszawie, to były pierwsze dopiero programy telewizyjne. Jeden program i to jeszcze nie przez cały tydzień, i to jeszcze nie codziennie. No biorąc pod uwagę dzisiejsze doświadczenia i bardzo różne z tych telewizji oficjalnych, to chciałbym się powiedzieć, chwała Bogu może, że nie było tego za dużo, bo teraz jest nadmiar, że to właściwie pilotem się goni i trudno znaleźć coś wartościowego.
I nigdzie nie można znaleźć teatru telewizji.
No, a poza tym. To jest, a to jeszcze na żywo. Historia. Jeszcze pamiętam, jak z gdańskiej telewizji nadawaliśmy spektakle na żywo. To był niezwykle ekscytujący moment, kiedy uwaga, za 5 minut wchodzimy na antenę. Mm-hmm. No to pewno przeżycie, które państwo mają tutaj siedząc przy mikrofonach radia. Też uwaga, bo zaraz wchodzimy. No, że to już zawsze było coś takiego no niezwykle podbijającego. I tu już nie było mowy o uniknięciu pomyłek, błędów, przejęzyczeń, bo jak szło, to szło, a to już było, no, jak żywy teatr.
Każda antena rządzi się swoimi prawami, nasza również, ale wiem, że państwa też czas goni, bo za chwileczkę próba, więc szybko nam upłynęło to pół godziny. Bardzo państwu dziękuję, że znaleźliście chwilę, że pojawiliście się w Radiu Kaszeba. Jeszcze chciałem mnóstwo rzeczy zapytać. Nie zdążyłem, może następnym razem się uda. Drodzy państwo, na koniec jeszcze mamy niespodziankę dla was, dla naszych słuchaczy. Pierwsze osoby, które do nas napiszą teraz na naszego radiowego messengera, wyślą swój numer telefonu, imię, nazwisko, otrzymają od nas, uwaga, podwójne zaproszenie na Sen Nocy Letniej na 6 i 7 dzień października. Więc do roboty, bierzemy telefony w swoje dłonie, wysyłamy teraz wiadomości do nas przy pomocy Messengera. Pierwsze osoby, które do nas się zgłoszą, takie zaproszenia otrzymają. Czy możemy sobie jeszcze z państwem zrobić pamiątkowe zdjęcie?
Oczywiście.
Bardzo mi miło. Oczywiście. Superancko, zabieramy się za robotę. Dziękuję
pięknie.
Byłam
przekonana, że w radiu to nie trzeba wyglądać. Wow.
Tak.
Wszystko się zmienia, radio również.
Wszystko się zmienia.
Pani Beata Buczek-Żarnecka, pan Jerzy Kiszkis byli naszymi gośćmi. Teatr Miejski w Gdyni. Zapraszamy. 14 dzień października, Kopenhaga.
Pełniowi ćwiertci z miejscim teatra Miona Witolda Głębrowicza w Gdynie.
Więcej na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebe. Jesteś we fajnie.